życie nie dla siebie.
Witam Państwa w kolejnej audycji. Dziś wyjątkowe wydanie, bowiem na konkurs jeden z dwóch ogłoszony w audycji nadeszło bardzo wiele prac, chociaż do kilku Państwa listów chciałabym zajrzeć. W związku z tym przedstawię również główną nagrodę w dzisiejszym konkursie, w konkursie audycji Życie nie dla siebie, choć każdy z Państwa, który do nas napisał, otrzyma jeszcze drobne upominki. A ta główna nagroda to naprawdę przepiękny album, wydany właśnie z okazji Roku Kapłańskiego, wydany przez wydawnictwo Biały Kruk, które, myślę, ma swoją markę w dziedzinie tego typu wydawnictw. O albumie więcej za chwilę. Jak zwykle zaś powita nas swoim słowem, choć krótko, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski i ciąg dalszy rozmowy z proboszczem parafii katedralnej, księdzem Eugeniuszem Filipiukiem.
Drodzy kapłani i drodzy wierni naszej diecezji, przeżywamy rok kapłański, rok, w którym zastanawiamy się nad istotą kapłaństwa i chcemy to kapłaństwo lepiej rozumieć i lepiej przeżywać, zarówno jako kapłani obdarzeni kapłaństwem służebnym, jak i cały lud kapłański, korzystający z kapłaństwa służebnego, by stawać się bardziej królewskim kapłaństwem, które przeżywa tajemnicę Jezusa Chrystusa we wszystkich relacjach codziennego życia. Papież Benedykt XVI podał nam jako hasło tego roku kapłańskiego wierność Chrystusa, wierność kapłana. To na wierności Chrystusa opiera się nasza wierność, patrząc na całe odpowiadanie życia chrześcijańskiego, a w szczególności na odpowiadanie na tę wierność w życiu kapłana. Kapłan, który sam odkrywa, jak dalece wierny jest Bóg, który dał swego Syna, by stał się żertwą ofiarą, z samego siebie złożył ofiarę. Taki kapłan zaczyna coraz to głębiej rozumieć, że potrzebne jest także w jego życiu to składanie ofiary z siebie, by uczestniczyć, by być związanym z Jezusem Chrystusem i uczestniczyć w jego ofierze.
A już za chwilę kolejna część wywiadu, który z proboszczem parafii katedralnej, księdzem Eugeniuszem Filipiukiem, przeprowadził ksiądz Mateusz Czubak.
Życie nie dla siebie.
W końcowej części listu na rok kapłański ojciec święty Benedykt XVI jako wzór kapłana obok świętego proboszcza Zars podaje też przykład świętego Pawła i cytuje jego słowa z drugiego listu do Koryntian. Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. Umarł za wszystkich po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Na czym ma konkretnie polegać to umieranie dla siebie i życie dla Chrystusa w życiu i posłudze księdza proboszcza? Na czym polega istota tożsamości i misji kapłańskiej w życiu i posłudze księdza proboszcza? W społeczeństwie, które przeżywa gwałtowne przemiany i narażone jest na utratę wiary, jaki więc sens ma zdaniem księdza proboszcza przeżywanie umierania dla drugiego?
Umierać dla siebie, dla swojego ja, mojego egoizmu, dla tego, co słabe, grzeszne, miłować nieprzyjaciół, szukać zagubionych, pokręconych, tych, którzy gdzieś trwają z dala od Chrystusa. Wiem, że tylko umierając dla drugiego mogę żyć. Żyjąc dla siebie, i tak czeka mnie śmierć. Uczę się tego, patrząc na Chrystusa, nie przychodzi mi to łatwo. Tracenie siebie dla drugiego, tracenie czasu nie jest łatwe. Chciałby człowiek cały czas jakoś korzystać na siebie, żeby mieć czas dla siebie. Wiem, że tego sam nie potrafię i ciągle łapię się, że szukam siebie, aby mi było dobrze. A wiem, że tylko wtedy, kiedy mogę tracić siebie dla innych, wtedy mogę żyć. I to uważam, jest też taką tożsamością kapłańską. Wtedy, kiedy patrząc na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, uczę się razem z Nim tracić siebie po to, żeby żyć dla innych, żeby żyć dla nieprzyjaciół, dla pogubionych, jakoś tych, którzy mają to życie z dala od Chrystusa. Dlatego idę do tych, którzy potrzebują tego światła. Idę także do tych, którzy są jakoś wrogo nastawieni. Patrzę, że kiedyś mi było wiele trudniej iść z wizytą duszpasterską gdzieś, gdzie było napisane zamknięty albo niewierzący. Dzisiaj też i tam pukam. Tak, jeżeli ktoś chce przyjąć, rozmawiać, to zawsze jakoś jestem gotów. Ale wiem, że tego nie mam ze siebie. To jest moc Jezusa Chrystusa, która jest dana. I gdybym patrzył tylko, żeby mi było wygodnie, to bym na pewno te różne sytuacje z tymi ludźmi pokręconymi nigdy nie wchodził, nie rozmawiał z nimi. Natomiast widzę, że ta dobra nowina jest skierowana także i do tych ludzi, którzy gdzieś w życiu pogubili się.
Z księdzem Eugeniuszem Filipiukiem, proboszczem parafii katedralnej, rozmawia ksiądz Mateusz Czubak. Kolejna część wywiadu za tydzień.
Życie nie dla siebie.
Dwa konkursy ogłoszone w audycji Życie nie dla siebie i coraz więcej prac napływa. Trochę mniej na tę część modlitewną. My czekamy przez cały rok kapłański, czyli prawie do końca czerwca przyszłego roku, na ułożone przez Państwa modlitwę w intencji kapłanów. Już cytowaliśmy na naszej antenie modlitwę Pana Krzysztofa. Dzisiaj kolejna modlitwa się pojawi za kilka minut. A druga część konkursu to refleksje na temat kapłanów. Kapłanów znanych Państwu, żywych. Nie refleksje ogólne, ale i dobre słowa, i smutne, bo takie się pojawiają w Państwa listach dotyczące kapłanów żyjących w tym samym miejscu i czasie. Kapłanów, którym wiele Państwo zawdzięczają i których pamięć chcą Państwo ocalić od zapomnienia, ale i trosk, które przy tej okazji nurtują Państwa serce. I można napisać, i z tej formy Państwo najczęściej korzystają, na adres Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 110 Siedlce, z dopiskiem Rok Kapłański. Można wysłać list pocztą internetową studio@radiopodlasie.pl i tutaj też proszę o dopisek Rok Kapłański. Ale można zadzwonić. Jeszcze do tej pory nikt nie zadzwonił. Może ktoś pierwszy odważy się. W dni powszednie między 9 a 15 pod numer 25 644 99 74. I dla osób, które zechcą wziąć udział w konkursie, mam upominki. Najczęściej są to książki poświęcone kapłanom, poświęcone świętemu proboszczowi Janowi Marii Wianejowi. Bardzo wiele wydawnictw na ten rok kapłański odpowiedziało specjalnymi książkami, a główna nagroda w konkursie to jest naprawdę piękny album o świętym Janie Wianeju, Ars, Dzieje życia świętego Jana Marii Wianeja. Album został wydany przez wydawnictwo Biały Kruk ze zdjęciami Bujaka, a spotkanie z okazji premiery tego albumu odbyło się w Biskupicach koło Wieliczki w parafii księdza proboszcza Tadeusza Dąbrowskiego. I teraz zapraszam Państwa do wysłuchania relacji z tej premiery.
Życie nie dla siebie.
to jest jakby stąpanie śladami Wianeya. Teraz jesteśmy w Domu Pomocy Społecznej w Wianeyi. Blisko 200 lat temu coś podobnego zorganizował właśnie w Ars i też był proboszczem tam 41 lat. No tu mamy proboszcza, który 43 lata jest.
To też ewenement.
Tak, też mamy tu człowieka, który nie boi się ciężkiej pracy fizycznej, który nie myśli o sobie, tylko o tych swoich podopiecznych, który potrafił rozwinąć to wszystko, no a jest przy tym też Bożym człowiekiem.
Album o Ars jest nawiązaniem do ogłoszenia przez XVI roku kapłańskiego.
Jan Maria Wianney jest patronem tego roku kapłańskiego. Był też wzorem dla poprzedniego papieża Jana Pawła II, który też bardzo go cenił. Był 6 października 86 roku w Ars i jakby troszkę kroczył jego śladami, nawoływał do naśladowania patrona proboszczów.
Biskupice to takie polskie Ars, a ksiądz jest takim Janem Wianney?
Biskupice to nie jest polskie Ars, to są tylko biskupice.
Ksiądz proboszcz Tadeusz Dąbrowski.
Które mają swój wiek 1223 w tak zwanym Świętopietrzu. Biskupice to jest po prostu parafia z tradycjami, jak zresztą wszystkie wsi polskie, dworów.
Księdze proboszczu, ale na pewno Jan Wianney jest księdzu proboszczowi bliski, choćby z tego względu, że 43 lata ksiądz proboszcz tutaj jest proboszczem.
Że jestem tyle, to też dzięki opatrzności, która mnie trzyma na ziemi. Wcale nie musi się mierzyć długością lat bycia. Zapis to jest taki, że jedni uznają, że on jest dobry, a inni mówią, nie mógł jeszcze więcej, albo mógł jeszcze inaczej.
To jest człowiek może troszeczkę zapomniany.
Adam Bujak, autor zdjęć.
Ale lubiany i kochany, i był kochany przez tysiące Francuzów, którzy do niego przybywali każdego dnia. Przecież spowiadał po 12, po 16 godzin dziennie, jadł jakieś stare ziemniaki, spał właściwie, można powiedzieć, w barłogu, nie w takim łóżku pięknym, jak tutaj państwo macie, i właściwie nic nie miał z życia, tylko ten kontakt z wiernymi i z poszerzaniem ich duchowości. I rzeczywiście tą duchowość poszerzył. Proszę pamiętać, że to było po rewolucji francuskiej, która była jakimś szatańskim stworem masonerii, która chciała zapanować nad całą Francją, która chciała wyburzyć kościoły. Za jego życia ta cudowna katedra gotycka, czy w Lyonie, czy w Paryżu, została zamieniona na salę taneczną i wszystkie kościoły właściwie francuskie, albo prawie wszystkie, podzieliły ten sam los. I właśnie tuż po jakby zakończeniu tego szataństwa, które opanowało całą Francję, przyszedł wspaniały ksiądz Wianney, który zaproponował coś innego. Poznanie Chrystusa, poznanie Matki Najświętszej, poznanie oczywiście Ewangelii, bo to było bardzo istotne, bardzo ważne. Myśmy tam objeżdżali te wszystkie miejscowości i coraz bardziej rozumiałem tych Francuzów i coraz bardziej rozumiem tych młodych Francuzów, którzy przyjeżdżają tam każdego dnia. Mimo wszystko wiara tam tkwi.
Nazywam się Jolanta Sosnowska i miałam przyjemność do tego albumu napisać tekst. Odwiedziliśmy tą rodzinną zagrodę, która należy do ostatniego potomka rodziny Wianneyów i zostały tam jak gdyby ślady po dawnym życiu. Na przykład jest tam taki obszerny pokój, który jednocześnie był kuchnią. I w tym pokoju mały Jan Wianney po raz pierwszy przystąpił do spowiedzi świętej. Był to czas rewolucji francuskiej i księża oficjalnie w ogóle nie mogli pełnić swojej posługi.
Chodzi o księdza proboszcza. To rzeczywiście tak. Taki fajny jest?
No rzeczywiście. Nie jest leniem, tylko wszystko robi, co popadnie. Msze odprawia, kościoły stawia, teraz Caritas wybudował cały. Zostawił przecież po sobie taki komplet, nie? Tu budynków, trzy wyjazdowe kaplicy, a przecież jak przyszedł tutaj w 67 roku, to była ruina. No trzeba to głośno powiedzieć.
Jakie to jest miejsce tutaj? Dobrze się pani tutaj czuje?
Dobrze, bardzo radośnie. Ksiądz przecież wybudował taki piękny dom tutaj. Ci naprawdę, którzy tu są, to mają rzeczywiście wspaniałe, mają tutaj doskonałe, mają warunki.
Było gospodarstwo, bo do dziś dnia nie uszczknąłem za czas pobytu nawet jednego ara, tylko powiększyłem, o ile tylko było możliwe. Dzięki temu mamy tą przestrzeń tu, bo jakby tej przestrzeni nie było, to by nie było gdzie postawić takiego domu.
A ten dom jak się urodził? Jaki to był pomysł? Kiedy to się stało?
Pomysł się urodził, jak byłem w Wadowicach wikarym. Kiedy po prostu do domu pomocy można się było dostać przy pomocy książeczki. Jak kto nie miał książeczki, to mógł sobie umrzeć w rowie albo gdzieś tam indziej, kto by mu tam coś dołożył. A ponieważ tam jednego razu, kiedy mnie wezwano, byłem świadkiem jatki. Dwie kobiety wzajemnie się urządziły, w sensie tym, że jedna drugiej obgryzła nos, a druga pierwszej oberwała ucho. Te dwa organy dają taką moc krwi, że świadkowie, bo potem przyjechało jedno pogotowie, drugie pogotowie, no bo zdawało się, że one się wykryły, że było nieosiągalne, żeby powiedzmy tam być. Rzeczywiście to poszło tylko o kwiatka, bo jedna chciała, żeby ten kwiatek był na parapecie okna, a druga chciała go mieć na stole. Ale ich było cztery. I wtedy mi się urodziła myśl, że gdybym kiedykolwiek mógł się zerwać jak ptak do lotu, to pobuduje dom pomocy.
W Biskupicach koło Wieliczki w parafii księdza proboszcza Tadeusza Dąbrowskiego odbyło się spotkanie z okazji premiery pięknego albumu Ars, Dzieje życia świętego Jana Marii Wianeya, wydanego przez wydawnictwo Biały Kruk. Anna Łoś ten materiał przygotowała i to jest główna nagroda, ten album w naszym konkursie, na który nadchodzi coraz więcej listów. Ja dzisiaj zacytuję fragmenty tylko dwóch, bo już czas nas goni. Może zacznę od tego listu pełnego smutku i troski. Jestem 69-letnią kobietą, słuchaczką naszego radia. Kapłan to dla mnie drugi Chrystus, a raczej powinien nim być. Praktyka pokazuje co innego. Jestem już dojrzałą kobietą i jednocześnie baczną obserwatorką. Zauważam bardzo smutne incydenty w kościele. Mianowicie kapłani mają względy na osoby. Wierni, dobrze sytuowani są faworyzowani. Natomiast biedniejsi wierni są mniej wartościowi w oczach kapłanów. Wiadomo, bogatsi ludzie mogą sobie pozwolić na większe ofiary, natomiast biedacy borykają się z brakami materialnymi i od nich ofiary są niskie. Czy to jest najważniejsze w Kościele? Myślę, że nie. To mnie bardzo zasmuca. Pragnę równości w Kościele, pisze nasza słuchaczka. Mimo wszystko napawa mnie optymizmem to, że po śmierci sądzi Pan Bóg, a nie kapłani. Pan Bóg nie ma względu na osoby i to mnie trzyma w Kościele. Trochę smutny list, ale szanujemy to, co się w sercu dzieje. Obiecuję, drodzy Państwo, że o tej sferze materialnej też w tych audycjach będę chciała z kapłanami porozmawiać. Natomiast kolejny list zawiera i modlitwę, którą zakończę nasze spotkanie, i krótkim wspomnieniem kapłana drogiego naszej słuchaczce. Jest nim ksiądz biskup Jerzy Mazur, pracujący w diecezji ełckiej, który opiekuje się również misjonarkami, siostrami, karmelitankami, bosymi w Ełku i Usolu Syberyjskim. I pisze nasza słuchaczka, że od kilku lat jest w przyjaźni z misją ełcką. W 2009 roku ksiądz biskup Jerzy Mazur obchodził swój wielki jubileusz 30-lecia kapłaństwa. Jest wielkim darem dla całego świata i Kościoła. Tak o tym kapłanie pisze nasza słuchaczka, która dołączyła również modlitwę do Matki Bożej za wszystkich kapłanów. I tą modlitwą chcę zakończyć nasze spotkanie. Maryjo, Matko Chrystusa Kapłana, Matko kapłanów na całym świecie, Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób, bo są oni żywym obrazem Twojego jedynego Syna. Maryjo, błagamy Cię, módl się za kapłanów. Módl się do Ojca Niebieskiego, by posłał robotników na żniwo swoje. Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów, którzy będą uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi. Amen.
Życie nie dla siebie.